Spotkanie z reportażem.
Dzień dobry, Monika Białek. Witam moich gości, Anna Stelmach.
Dzień dobry.
I Maciej Sielicki.
Dzień dobry.
Dzisiaj w roli reportażystów. Jak się czujecie w takiej roli?
No, dosyć nietypowo, bo pierwszy raz, ale fajnie, coś nowego.
Dla mnie to było totalne wyzwanie, a ja kocham wyzwania. Od razu wiedziałam, że muszę to zrobić i to był mój cel. I udało się, zrobiłam to.
Super, to z tego co słyszę, kocham wyzwania, to i temat reportażu się zgadza z pani podejściem, ale nie od pani dzisiaj, pani Anno, zaczniemy. Dzisiaj damy pierwszeństwo mężczyźnie. Panie Macieju, pana reportaż jest reportażem, powiedziałabym, społecznym, problemowym. U pani Ani mamy jedną konkretną bohaterkę, u pana jest grupa bohaterów, póki co nie zdradzajmy jaka. Proszę nam powiedzieć, dlaczego taki wybór?
To wyglądało tak, że w tym ośrodku pracuje też moja mama. Bardzo często opowiadała o tym, jak to u nich wygląda, co oni tam robią, jakie osoby tam są. I nie ukrywam, że były to takie opowieści bardzo poruszające, ale też bardzo inspirujące. Inspirujące do takiego stopnia, że kiedy przyszło mi nagrywać taki reportaż, to jakby no, decyzja była prosta. Jeżeli jest coś takiego, że tak powiem, w pobliżu, jest to miejsce, gdzie właśnie przez to, że moja mama tam pracuje, coś już o tym miejscu wiem, mogę do tego miejsca wejść, no to decyzja była prosta. Więc głównie to dlatego, że już gdzieś tam o tym słyszałem i naprawdę wydawało mi się, że z czegoś takiego, z takiego miejsca, i tak biorąc pod uwagę tej opowieści, wydawało mi się, że naprawdę można zrobić z tego coś fajnego. Coś takiego, że nie będzie to po prostu, żeby tam odbębnić taki reportaż, żeby on był i tyle, ale żeby naprawdę to niosło ze sobą jakąś taką wartość, jakieś przesłanie.
Posłuchajmy zapowiedzi.
Ran, nie wiem, jakichś chorób, które się gdzieś tutaj przetoczyły przez nasz ośrodek i my musieliśmy to wyprowadzić, to z czystym sumieniem mówię, to jest przykre, ale muszę o tym powiedzieć, że tych osób po prostu z nami by nie było.
A więcej w reportażu Drugie Życie. Zapraszam, Maciej Sielicki.
Drugie życie, jakieś miejsce, jakieś choroby, będzie o czymś trudnym zapewne, ale znowu nie możemy nic za bardzo zdradzać, bo chcemy zachęcić słuchacza, a już dużo pan ładnie tak powiedział nam tytułem wprowadzenia. A zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania reportażu.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy.
Środowiskowy dom jest fantastycznym miejscem do spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim chorych psychicznie, bo to jest kierunek działania naszego, że to jest dom dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeń po prostu takich innych, tak zwanych depresyjnych. No i robimy tutaj rzeczy niesamowite. Proponujemy różnego rodzaju terapie, od sali komputerowej, plastyczno-technicznej, kulinarnej, rękodzielniczej, krawieckiej. Jest to czas, kiedy mogą znaleźć coś dla siebie, nowe pasje. Są to też osoby jakby wiekiem trochę starsze, nigdy nie miały okazji, żeby spróbować porobić coś innego, jak takie prace przydomowe. Często są to osoby, które pracowały w rolnictwie, nie miały możliwości spróbowania swoich hobby czy pasji. A my tutaj taką możliwość im dajemy. No i mamy zajęcia 5 razy w tygodniu, po 8 godzin. Mamy dowóz też tutaj dla tych osób, które są z daleka. No to dowozimy tutaj własnym transportem. Wszystko jest to oczywiście darmowe. Mamy też ciepły posiłek. To też jest jakby trochę zachęta dla uczestników tutaj, żeby przyjeżdżali, bo niektórzy, wiadomo, jesteśmy na takim terenie popagierowskim i jest, no nie oszukujmy się, taka bieda trochę.
Tęczowym mostem zapłonie nad dniem.
Więc Danusia, jak bardzo lubisz na kuchni?
Ja bardzo lubię na kuchni być. Bardzo lubię.
Ale od kiedy?
Pani Kasiu, od zawsze.
Od zawsze.
Danusia lubi pomagać. Lubi gotować. No.
Co Danusia jeszcze lubisz robić? Ja będę próbowała ubierać. Co pan Jewa będzie celu?
Co jeszcze lubisz robić?
Wszystko, ziemniaki ubierać.
A co lubisz gotować?
Kapuśniak, wszystko lubię.
A jaką zupkę najbardziej?
Pomidorową lubię, o.
To są osoby, które warunki mieszkaniowe były tragiczne. Często na przykład mamy dużo uczestników, którzy nie mają na przykład łazienek w mieszkaniach, wody, to jest jeszcze pobór ze studni, tak, jakieś wody, więc jak oni tu przyjechali do nas i zobaczyli, że jest bieżąca woda w kranie albo, że nie wiem, są ubikacje po prostu w pomieszczeniach, to dla nich to było w ogóle taki level wyżej o kilka stopni nawet, to nie tylko jeden, więc oni są bardzo zadowoleni z takiego komfortu i z takiego, dla nich to jest renoma też z jednej strony, że być w takim ośrodku, bo oni jakby polepszyli bardzo dużo swoje warunki. Jest dużo osób też samotnych, którzy prowadzą sami już gospodarstwo domowe, nie mają rodzin, jest dużo takich osób, które wydaje mi się, że bez nas byliby już trochę nawet bezdomnymi. Jak sama nazwa mówi, ten środowiskowy dom. Dom to jest też rodzina. My jesteśmy dla nich też rodziną, czasami prawie najbliższą, taką nieformalną, ale jakby pod względem takim przywiązania, to wydaje mi się, że często zastępujemy ich takich najbliższych, których nie mają, bardzo często tutaj nie mają. Na 40 uczestników tak naprawdę zaopiekowanych tak dobrze, jeżeli miałabym powiedzieć, to może z 5 osób. Z 5 osób, które mają po prostu rodzinę, które mają mamę i tatę lub na przykład partnera męża. A reszta to są albo osoby samotne, albo osoby, które gdzieś tam są zmuszone do prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego, bo zostały na przykład wymeldowane, wyrzucone praktycznie. Często zadajemy sobie to pytanie na zespołach, często też rozmawiamy o tym z uczestnikami, jakby to są tematy wywoływane przez samych uczestników, bo oni mówią, o Jezu, co, gdyby nie wy, to co by było? No i faktycznie te pytanie dziś jest zrzucone i jest w obiegu i my się sami nad tym zastanawiamy. No ja myślę, że na pewno byliby zamknięci w domu, bo większość z nich, no nie ukrywajmy, mogłoby się zdarzyć tak, że jakby już by z nami ich tutaj nie było ze względów tego zaniedbania przede wszystkim zdrowotnego. Jakbym pokazała, że tak powiem, jakbym mogła pokazać jakby zdjęcia, dowody takich jakby rzeczy, które tu się zadziały, chorobowe takie, tak, jakby ran, nie wiem, jakichś chorób, które się gdzieś tutaj przetoczyły przez nasz ośrodek i my musieliśmy to wyprowadzić, to z czystym sumieniem mówię, to jest przykre, ale muszę o tym powiedzieć, że tych osób po prostu z nami by nie było.
Tu fryzjer chyba.
O, kolejka do fryzjera, proszę Państwa.
No, teraz akurat będziemy obcinali brwi.
To już kompleksowo, nie tylko włosy i brwi, i wszystko. Tak. Całe spa męskie. Panie Tomku, mężczyźni też muszą o siebie dbać, co nie?
Muszą. No to najmniej tutaj to dbam, pan tyłek, kurde, no.
A dobrze się pan tutaj czuje u nas, panie Tomku? Czuje się pan zaopiekowany?
Ja się lepiej nie czuję, kurde, lepiej jak w domu. Najmniej przez te ostatnie lata, kurde.
Czyli możemy się czuć usatysfakcjonowani, że robimy trochę dobrego.
Bardzo dobre. Słucham pani, ja to się cieszę, że tutaj trafiłem.
Tak by pan siedział sam w domu pewnie.
W domu jeszcze jak ta choroba, kurde, nie to mnie dorwała, kurde. No to będąc tutaj, kurde, to już mnie chapnęła. To, no to całkiem, kurde, no się czuję, kurde, jak u siebie w domu, kurde. No. Mimo chęci już jak tu przyjadę, to się czuję, kurde, że jestem między naprawdę ludźmi, kurde, no, miłymi, kurde, no. Nie ma co ukrywać to.
Dużo pomagacie. Taką powiedzieć to lepiej niż siostra, brat. Lepiej pomagacie.
Cieszymy się za takie słowa, dziękujemy.
Nie ma za co, ja powinien podziękować.
U nas największy problem jest taki, że nasze społeczeństwo nie jest przygotowane do tego, że nie wszyscy są zdrowi. My musimy sobie uświadomić, że nie każdy wokół nas jest zdrowy. I zdrowa osoba nie rozumie tej chorej osoby, że ona chciałaby się zachowywać inaczej. Ona chciałaby nie mieć napadów agresji, nie wiem, normalnie mówić, normalnie się zachowywać, nie być kleptomanem, nie kraść, albo nie wiem, nawet te choroby alkoholowe, tak? Oni nie rozumieją, że to jest silniejsze i jest po prostu w społeczeństwie, w małych miejscowościach takich, jak my też prowadzimy, jest taka nagonka na te osoby.
Są takie osoby, które posługują się tylko powiedzmy cytatami z bajek, z piosenek, z tych bajek, przykład właśnie Henia, i z nim porozumiesz się tylko jakby musisz szukać takiego języka, który będzie gdzieś tam blisko tego jego tematu bajek. Na tym polega też trochę jego inteligencja, bo on jest bardzo bystry, jest bardzo inteligentny i po prostu jakby inaczej, on inaczej postrzega trochę świat, ale on na przykład ma te wszystkie bajki, tytuły bohaterów, właśnie te piosenki, on ma wszystko obcykane w jednym paluszku, nie? To jest niesamowite, to jest jakby jego mega zdolność, to jest jakby taka jego supermoc, że nam się może wydawać, że on w takiej przestrzeni publicznej, społecznej, tak, ma jakieś ograniczenia, tak, bo to jest trochę tak jak z osobami z autyzmem, tak? Społecznie ma jakby trudności, tak, żeby się odnaleźć w relacjach z innymi ludźmi. Ale jego wewnętrzny świat jest na tyle jakby bogaty, że jak się wydobędzie, jak się dotrze do tego świata, to się okazuje, że tam się bardzo dużo dzieje fajnych rzeczy, nie? Że jakby bardzo dużo ma do powiedzenia. Tylko sposób, w jaki chce nam to przekazać czasami, jest dla nas nie jest zrozumiały, tak? Może to jest tak, że to jakby z nami jest problem, tak? Że jego świat jest piękny, bogaty i w ogóle, no ale jakby musimy znaleźć ten język jakby porozumienia się z nim, nie? Dotarcia do tego świata. To już jest trochę po naszej stronie.
Wysłuchaliśmy reportażu Macieja Sielickiego Drugie życie. Faktycznie miejsce bardzo szczególne. Jakie były pana wrażenia, gdy pan tam poszedł z mikrofonem, żeby nagrywać, szukać rozmówców, zachęcać ich do wypowiedzi?
No wrażenia to były, chyba największe wrażenia, to tak mi się wydaje, były już na sam koniec, jak już stamtąd wyszedłem, bo to wiadomo, że te emocje gdzieś tam ulatują. Natomiast kiedy tam byłem, no wrażenia były, powiem szczerze, ciężkie. To naprawdę było takie trudne doświadczenie, ponieważ na co dzień z takimi osobami się nie spotykamy. Jeżeli ktoś nie ma w rodzinie też takich przypadków różnych chorób, no to nie mamy styczności za bardzo z takimi osobami.
Ponieważ proszę powiedzieć dokładnie, jakie tak, to jest to miejsce, gdzie ono się znajduje, dla kogo jest przeznaczone?
To jest środowiskowy dom samopomocy w Żelaznej Górze. Jest to ośrodek takiego dziennego pobytu dla osób, które zmagają się z różnego rodzaju chorobami. Są to głównie takie choroby umysłowe, jakieś niepełnosprawności. Jest grupa osób, która tam przyjeżdża, one są też przywożone, bo to są też osoby z takich rodzin, z takich domów, że ciężko było, żeby one same tam dotarły. One mają zapewniony transport, przyjeżdżają tam, mają różne zajęcia, uczą się też takiej samodzielności. To nie jest tak, że oni przychodzą tam jest wszystko podane na tacy, tylko oni muszą naprawdę dużo się uczyć, dużo tworzą, tak? Mają takie różne terapie, które mają im pomóc wrócić albo po prostu wejść do takiego normalnego życia społecznego wśród ludzi, w społeczeństwie, żeby mogli normalnie, tak jak każdy, prowadzić swoje gospodarstwo domowe i żyć, wychodzić z tego gospodarstwa i żyć wśród ludzi. Na ten moment niektóre z tych osób to są osoby, które po prostu no, dzisiaj wydaje się, że nie mogłyby sobie na to pozwolić, dlatego tam są. I te emocje właśnie, które temu towarzyszyły, były bardzo ciężkie, bo też mówię, nie każdy się z takimi osobami spotyka, natomiast z drugiej strony, jak tak się patrzy, no ja sobie pojechałem na uniwersytet, wypożyczyłem sobie sprzęt, żeby to nagrać. Później jadę do takiego miejsca, czyli ja jakby prowadzę normalne życie, normalnie funkcjonuję i nagle wchodzę do takiego miejsca, gdzie spotyka się ludzi, gdzie z jednej strony towarzyszy temu takie współczucie i po prostu no widzi się los drugiego człowieka, który mógł potoczyć się inaczej, a potoczył się tak, jak się po prostu potoczył, co tutaj więcej mówić. A z drugiej strony też to nie chodzi o takie egoistyczne podejście, ale docenia się też to, co docenia się swoje życie, tak? Swoje osobiste takie życie, to, co się ma, ale z drugiej strony też chciałby się trochę tego życia przelać na te inne osoby. I taki miałem cel, taki mi przyświecał ten cel tego, robiąc ten reportaż, żeby może w jakiś sposób, kiedy ktoś to usłyszy, może coś z tego wyniknie, coś lepszego.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Mówił mi pan, że wcale nie było łatwo nagrywać z pensjonariuszami. Trudno mi powiedzieć, czy to są pensjonariusze. Z uczestnikami którymi, tego domu środowiskowego. No właśnie, jak to było i czy byli skłonni, chętni do rozmów?
Nie bardzo, bo to też są osoby, tak zresztą jak było wspomniane w reportażu, z którymi czasami ciężko się porozumieć. To są osoby gdzieś tam, które mają taki swój język. Nie tak jak my sobie tutaj, tak? Rozmawiamy spokojnie, rozumiemy się. Do tego też, kiedy ktoś podchodzi do takiej osoby z mikrofonem, to tak jak u wszystkich, dochodzi trema. I tam też były takie sytuacje, że po prostu no, ciężko było. Jeżeli nawet ktoś mówił, że jak się zapytałem, czy chce porozmawiać, czy chce coś powiedzieć do mikrofonu, to mówił, że tak, że coś powie, ale jak na przykład zadawałem jakieś proste pytanie, tak, nawet co robi aktualnie w danej chwili, no to już tej odpowiedzi nie otrzymywałem. Nawet była taka sytuacja, był pewien chłopak, który sobie tam w tym ośrodku siedział, podszedłem do niego, zapytał się mnie, co to jest, wskazując na mikrofon, wytłumaczyłem mu, że jest to mikrofon, że nagrywam taki reportaż, robię taki materiał i czy chciałby wziąć w nim udział i chciałby coś powiedzieć. To kiwnął głową, że tak, natomiast już później, kiedy przeszło do pytań, takich oczywiście prostych, tak po prostu, żeby ze sobą porozmawiać, i wiedział już, że mówi do tego mikrofonu, że to jest nagrywane, no to już w tym momencie rozmowa się skończyła.
To jest specyficzne środowisko i trzeba też umieć w tym środowisku się poruszać. Czy w reportażu występuje pana mama?
Nie występuje.
Myślałam, że ta kobieta, która
nie,
tam...
Nie, to nie ona. Kobieta, która tam występuje, jest to kierowniczka, czyli jakby taka osoba, która no, jest dobrze w tym zorientowana. Też na tym mi zależało, żeby to było jak najbardziej rzetelne, dlatego też wybrałem taką osobę. Chciałem wybrać moją mamę, bo to od niej słyszałem te wszystkie naprawdę piękne też historie. Też uważam, że to na temat tego ośrodka można było zrobić albo taki jeden poważnie naprawdę długi materiał, albo jeszcze kolejne części, kolejne kontynuacje, bo naprawdę tam się wydarzyły piękne historie, które słyszałem od mojej mamy, natomiast no, ona się nie zgodziła, nie chciała i też boi się po prostu chyba mikrofonu.
No, trzeba też to zrozumieć. Wybrał pan piosenkę w wykonaniu Anny German. Dlaczego taki wybór?
Ponieważ podziwiam twórczość pani Anny German, to po pierwsze, są to bardzo ładne piosenki, natomiast piosenka konkretna, którą wybrałem do tego reportażu Człowieczy los, no jak już wcześniej nawet wspomniałem, no po prostu los każdego z nas jest inny, czasami lepszy, czasami gorszy i warto ten los taki, jaki jest, jaki każdy z nas ma z pewnej strony doceniać, natomiast tutaj w przypadku tych osób ten los no nie był dobry, natomiast tu chodzi też o to, że znalazły się osoby, które chciały tym innym osobom, które nie mają takiego losu, ten los nie był taki dla nich łaskawy jak dla innych, znalazły się takie osoby, które po prostu chciały ten los tych osób odmienić. I to jest właśnie piękne, taka istota tego miejsca.
I tego reportażu.
Spotkanie z reportażem.
Pani Anno, pani zrobiła reportaż o zupełnie innej osobie. To jest osoba, o której można powiedzieć, że wzięła swój los w swoje ręce. Tak możemy o niej mówić?
Myślę, że tak. Marta, mogę też powiedzieć nazwisko, ponieważ moja rozmówczyni akurat zgodziła się, Marta Dębska dokładnie, wzięła jak najbardziej w swój los swoje ręce i trochę zatrząsnęła swoim życiem. Marta pochodzi ze Śląska, pracowała w Warszawie i zobaczyła, że to środowisko swojej pracy w Warszawie to nie do końca to. I potem postanowiła przyjechać do Krynicy. W 2014, z tego co pamiętam, zaczęła startować w biegach górskich. I Krynica, no, Beskid tutaj Sądecki, czy też Niskie Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy jak najbardziej zapewnia jej tę możliwość startowania w biegach górskich i treningów. I ta Krynica też okazała się dla niej taką oazą tak naprawdę spokoju i mogła tam dowoli trenować.
Pani,
i w końcu...
Ja będę pani przerywać, żebyśmy
dobrze,
za dużo nie opowiedziały.
Dobrze, bo ja mogę tak mówić i mówić. Proszę bardzo.
Może zanim przejdziemy do właśnie rozmowy o pani bohaterce, to posłuchajmy zapowiedzi reportażu, którą pani przygotowała.
No ja to dla mnie, to było normalne, że patrzyli na mnie jak na frika. I tutaj też patrzą na mnie ludzie jak na frika, ale już... Tu jest wielu takich frików.
Na reportaż Ultraska zaprasza Anna Stelmach.
Już pani nam zdradziła, że będzie o biegach. Ultraska, dlaczego taki tytuł?
Dlaczego taki tytuł? Tutaj ten tytuł ma takie dwa znaczenia i absolutnie nie chciałabym, żeby było kojarzone z pierwszym dość negatywnym znaczeniem i może nawet go nie będę podawać, ale drugie ultraska, ponieważ biegaczka ultra, więc od razu pomyślałam, no to zróbmy z tego ultraskę. Biegi długodystansowe ultra, czyli takie, które zaczynają się od 42 kilometrów i po prostu moja rozmówczyni właśnie takie pokonuje dystanse, więc... Ten tytuł nie mógł być inny i od razu zapadła już tutaj klamka. Robimy z tego ultraskę i tak po prostu zostało.
Posłuchajmy.
Biegi do 24 godzin, powiedzmy, to jest spoko. To jest dla mnie jak najbardziej optymalne, no ale ten bieg miał 49 godzin w moim przypadku i to dla mnie było na granicy.
10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, bieg siedmiu szczytów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, gdzie ukończyłam 240 kilometrów i wolałabym już tego nie przechodzić. Ale była to dla mnie niesamowita przygoda ze względu na to, że uczestniczyli w niej moi przyjaciele, którzy byli na punktach odżywczych, którzy mi pomagali. No i jest to absolutne przesunięcie granic własnych możliwości. Nie ukrywam, że ja już bym tych granic wolała już nie przekraczać, bo jednak było to dla mnie zbyt wiele godzin bez snu. Aczkolwiek z tej perspektywy, gdzie dzisiaj się wyspałam, jest fajnie, przyjemnie, wygodnie, to pomogło mi to przesunąć bariery w mojej głowie. Taką, że hej, słuchaj, bez względu na to, z czym się teraz borykasz, to pamiętaj, co było wtedy i z czym sobie dałaś radę. Pierwsze 130 km było całkiem w porządku. Mimo tego, że przez 4 godziny padał deszcz, była burza i no nie było łatwo, to jakoś tak podeszłam do tego konstruktywnie i mówię, ok, jestem na to przygotowana, no jestem, mam do zmiany parę butów, no mam, jakoś to będzie. Aczkolwiek przy 130 km, czyli na punkcie w Pasterce, ja przede wszystkim nie poszłam spać, bo tak mnie trzymała adrenalina i mimo tego, że miałam planowany punkt, żeby pospać, no godzinę się wierciłam, uznałam, że to jest bez sensu i trzeba ruszać dalej. To był pierwszy tak jakby i powiem, że do tej Pasterki było ok. Potem zaczęła się druga noc i to był absolutny kryzys, taki mentalny, zmęczeniowy. Organizm dzisiaj już zaczyna wyłączać, serwować halucynacje, obrazy, rzeczy. No nie wiem, taki z takich śmiesznych rzeczy. No jest też tak, że średnio tak ja przy piciu regularnym i jedzeniu to potrzebuję tak powiedzmy co półtorej godziny chodzić gdzieś sikać. No i ja mówię, no dobra, no trzeba by było znaleźć jakiegoś krzaczka i o, jaki piękny krzaczek. Podchodzę do tego krzaczka, rzucam kije na ziemię, chcę się już tak załatwić swój biznes, Patrzę, a ja stoję na środku szlaku. Po prostu. A ja byłam przekonana, że sekundę temu tam był krzak. I ja byłam w ogóle z boku, nikt mnie nie widział i było ciemno. Więc to też były takie ciekawostki. To był drugi etap tego biegu, a trzeci był dla mnie najgorszy. Bo to był, powiedzmy, to były te ostatnie 70-80 kilometrów, gdzie ja się już zaczęłam źle fizycznie czuć zdrowotnie. Mnie już zaczęło mnie boleć gardło, zaczęłam mieć katar i czułam, że coś nie tak. No i po biegu okazało się, że złapałam COVID-a i wtedy mi się COVID uaktywnił. Więc ja patrzę na ten wynik mój na biegu siedmiu szczytów z pewnym przymrużeniem oka, bo jednak z 80 kilometrów jestem przekonana, zrobiłam już wtedy, kiedy sieknął mnie COVID. Ja nie miałam tego świadomości, ja wiedziałam, że ja muszę to po prostu skończyć i miałam na tyle tolerancję tego, że jak w jakimś tam spoko stylu to się jakby dokończyło. Nie mamy takiego poczucia, że to było męczenie buły, ale z tej perspektywy jakby mi ktoś powiedział, zapytał mnie, czy skończyłabym z COVID-em, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale z tej perspektywy widzę, że to nie było zbyt mądre, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest COVID, tylko do dzisiaj pamiętam, jak właśnie Ola, która była na moim supporcie, dawała mi takie małe tabletki do ssania na ból gardła i pamiętam, że miałam jakby przykaz picia, jedzenia i ta jedna tabletka na pół godziny. Do dzisiaj pamiętam taką małą kieszonkę w spodenkach i tam miałam chyba 40 tych tabletek i tak tyk, Jezus, ja nie wiem, już potem byłam na takim haju po tych tabletkach. Biegasz ultra, to na pewno będziesz miał haluny. Ale co to są te haluny? Haluny to mogą być bardzo takie niewinne obrazy, nie wiem, że widzisz coś dodatkowego, co jakoś tak jakby nie sprawia, że się czujesz zagrożona, zlękniona, ale trzeba, uważam, że jest to przerażające, kiedy pierwszy raz cię to spotyka. Mi to się wydarzyło podczas drugiej nocy, czyli o 18 zaczynaliśmy biec, pierwszą noc całą bez problemu i dopiero przy drugiej nocy około świtu, powiedzmy między północą, a czwartą rano to była makabra. Nie wiem, ja miałam takie obrazy typu, że gościu, który koło mnie biegł, była przestrzeń między nami. I on tak bardzo schematycznie właśnie podnosił ręce, tak po prostu, żeby pomagać sobie w biegu. I ja widziałam po prawej stronie drewnianą kukłę Pinokia. I ja pamiętam, że ja wręcz słyszałam, jak to drewienko się o jedno, o drugie obija. Odwróciłam głowę i nikogo tam nie było. Albo na przykład jakieś obrazy takich pań z lat 20., 30. ułożone z liści, z igliwia. Te nieistniejące choinki. I wtedy mnie to przerażało. Ale na Łemkowynie też było o tyle ciekawe, jak już to było pod sam koniec i pamiętam, że ja już miałam świadomość tego, że takie rzeczy mogą wystąpić i ja się już ich nie bałam. Ja już to przeszłam, spoko. I to było tak zabawne, ja do dzisiaj to pamiętam, jak biegłam już tą ostatnią końcówkę, dosłownie 10 kilometrów mi zostało i tam od bardzo długiego czasu, od kilku godzin utrzymywała się widoczność na poziomie zero. Była mgła jak mleko, padało, błoto. I ja pamiętam wielką kałużę na środku szlaku i że stały naprzeciwko mnie dwa małe, białe liski z czerwonymi oczami. Ja mówię, no to ja nie mogę przejść. I wtedy zadałam sobie pytanie, czy to mi się wydaje? Bo one mi się nawet wydawały takie mięciutkie, z takim futerkiem. Ja mówię, o jak fajnie. I co ja zrobiłam? Ani nie spanikowałam, tylko się popatrzyłam, wzięłam kija do tej kałuży i zaczęłam te liski oblewać tą wodą. I nagle, jak dosłownie w mgnieniu oka, one z lisków stały się po prostu kłodami drewna. Biegniesz w krótkich spodenkach, jest mokro, bo pada deszcz i nagle materiał tak ci się obciera o wewnętrzną stronę ud, że robi ci się wielki krwiak. No i jak dalej z tym biec? Więc to są takie rzeczy, których wielu nie przetrenujesz, ale przetrenujesz pewien mechanizm myślenia. Czyli okej, coś się wysypało, coś nie jest w zgodzie z moją jakby planem, myślą. Muszę mieć plan działania. Okej, spokojnie. Najpierw znajdę punkt medyczny. Albo nie, najpierw przemyję to wodą. Zobaczę, czy mam jakieś gaziki. No, powinnam mieć, jako że biegam ultra, to powinnam mieć plasterki, bandaż, tak. No i jak mam, to też sobie mogę to oczyścić, więc raczej, jeżeli chodzi o te kryzysy, bo się zdarzają, to cały trening pod ultra pozwala przetestować różne scenariusze, ale też nauczyć się pewnego schematu myślenia, żeby nie panikować, a dojść do bezpiecznego punktu, gdzie raz ktoś nam może udzielić pomocy, bądź my sami, lub też po prostu znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Widzieć i wciąż widzę życzliwość nas biegaczy, czyli to my nie jesteśmy w tym top 10, jakby ja nie jestem w top 10 jakby biegaczek ultra absolutnie, więc ja też nie mam ciśnienia, że za wszelką cenę, że nie widzę innych rzeczy, co jest dla nich jakby z ich perspektywy zrozumiałe, tak? Ja mam inną perspektywę, ale ja na przykład dostrzegam osoby, które, nie wiem, po 10 godzinach i 15 wziętych żelach już się słaniają na nogach i nie wiem, już majaczą albo, nie wiem, zakopują się w ziemi. No ja różne takie rzeczy już widziałam, że gdzieś tam odcinało kogoś i trzeba było tym osobom pomóc. Więc jeżeli mówimy o anegdotkach, to żeby nie stać się źródłem takiej anegdotki, to bardzo bym właśnie polecała tutaj zadbać o nawodnienie i jedzenie konkretnych rzeczy podczas biegu, a nie tylko żele, kofeina. Poszłam pobiegać czerwonym szlakiem tam w Beskidzie Niskim. Już nie pamiętam dokładnie, jakie tam były szczyty, ale przechodziło przez przełęcz w Tyliczu. I do dzisiaj pamiętam po prostu. Ja w ogóle nie miałam jeszcze wtedy paszportu covidowego i wtedy na Słowacji, żeby przejść przez Słowację, przez granicę, trzeba było mieć. I ja oczywiście nie miałam nic i przechodziłam przez tą granicę, więc to raz było dla mnie takim stresem i wszystkie moje zmysły były wyostrzone. Czy gdzieś nie ma, wiesz, tych wszystkich Słowaków, żeby tutaj mi przywalić karę 4000 euro, ale byłam tak na tym skupiona, że mi totalnie przegapiłam fakt tego, że po lewej stronie w krzakach wylazł mi niedźwiedź. I ja tak se stoję i se myślę, a no fajnie, ja się zastanawiam, czy mi przyrzną karę, czy mi przywalą karę 4000 zł, a tak naprawdę wychodzi mi przeogromny niedźwiedź. No i co? No i wtedy on mnie, nie wiem, czy zauważył, czy nie wywąchał, ale stał tyłem i ja się tak zaczęłam do tyłu po prostu wycofywać i zawróciłam. No i on w końcu wyszedł do lasu, jakby w ogóle, jakby był rozespany i w ogóle na mnie nie zwrócił uwagi. Tak więc ja już miałam i naprawdę z przeróżnymi zwierzętami, ale one nie chcą nas krzywdzić, one nie są agresywne, jeżeli my nie latamy z telefonem i robimy sobie zdjęcia z nimi, tylko normalnie do tego konstruktywnie podejdziemy. W Warszawie, no to było nieustanne, nie? Że to moje bieganie to jest fanaberia, że tam jest zupełnie inny mental wśród tych osób, z którymi gdzieś tam byłam, przebywałam też w środowisku pracy, że no, czy ja często słyszałam takie komentarze typu po co ci było to bieganie, nie lepiej było jakiś kwas wziąć. No ja to było dla mnie, to było normalne, że patrzyli na mnie jak na frika. I tutaj też patrzą na mnie ludzie jak na frika, ale już tu jest wielu takich frików i możesz się poczuć, że z tobą jest wszystko okej. Okay. A tam w Warszawie to jednak było tak, że ja nie pasuję, ja jestem gorsza, ja w ogóle jestem chora. O, tak na mnie patrzyli, że ze mną jest coś nie tak, że ja powinnam jednak w domu bardziej posiedzieć, zadbać, a to jest takie, ja to po prostu zostaję już kociokwiku, jak słyszę coś takiego, ale no faktycznie gdzieś tam było, ja już się zbyt dużo nasłuchałam na temat tego, że za dużo biegam, za dużo podróżuję i po prostu przeprowadzając się tu obiecałam sobie, że dokładnie to będę robić do końca życia.
Wysłuchaliśmy reportażu Anny Stelmach Ultraska. I wszystko jasne, no, ale charaktery wydaje mi się, że pani i pani bohaterka macie bardzo podobne temperamenty.
Tak? Teraz mnie pani bardzo zaskoczyła. Przyznam się, że właśnie Marta wydaje
ostro
się być bardzo...
Ostro do celu. No.
Jest, tak, ostro do celu, tak. Marta w reportażu jest bardzo energiczna, ale po rozmowie zdradziła mi już, że jest introwertykiem i byłam bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się tego totalnie i ponieważ w trakcie rozmowy tak mi się otworzyła i zaczęła opowiadać ciekawe historie i nie spodziewałam się tego w zupełności. Ale tak, ostro do celu, Marta jest bardzo konkretna kobietą i myślę, że reportaż jak najbardziej to pokazuje, jej siłę wewnętrzną, jej granice, które przekraczała, swoje psychiczne, fizyczne, to, że przebiegła ten dystans 240 kilometrów.
To jest niesamowite.
Tak, ale ona o tym tak opowiada, jakby ktoś o mnie po prostu zapytał, co ja cię zjem na obiad. Dla niej to jest, o, coś takiego. A kiedy my sobie pomyślimy i randomą osobę zapytalibyśmy, czy przebiegnie 240 km w górach, popatrzyliby, ta osoba po prostu patrzyłaby na mnie i powiedziała, proszę postukać cię w głowę.
Ja myślę, że i przy 40 już.
Tak, dokładnie.
Znacie się dobrze? Długo?
Nie, Marty, nie znam. Poznałam ją tak naprawdę przez mojego znajomego, Maćka, który również startuje w biegach górskich i ja też trochę, no znam trochę ten świat biegów górskich. I tak naprawdę zapytałam Maćka, jeszcze jednego znajomego, że potrzebuję konkretnie kobiety. Ja chcę kobietę, chcę biegaczkę ultra, nie chcę mężczyzny. Ponieważ tak naprawdę, jeśli chodzi o ten świat biegów górskich, tam głównie są mężczyźni. I brakuje trochę kobiet, a ja chciałam oddać ten głos kobiecie i chciałam, żeby to był zrobiony reportaż przez kobietę i dla kobiety tak naprawdę. I tak zrobiłam.
Mówi pani, że tam nie ma zbyt wielu kobiet w tej kategorii, tak? Bo to już jest sport, dyscyplina. Jak to jest traktowane, biegi górskie?
To jest sport.
Są zawody.
Tak, jak najbardziej są zawody i jest dość dużo tych zawodów, jeśli chodzi o biegi górskie. I jest pewien deficyt kobiet, szczególnie jeśli chodzi o ten świat ultra. Mamy więcej tam mężczyzn, częściej startują i są różne kategorie. Open, kategorie też kobiet, no ale na szczęście te kategorie open, no tam znajdują się mężczyźni i te nagrody po prostu też są wyższe. Zdarzały się takie zawody, gdzie była garstka kobiet, ale Marta jest i bardzo kibicuję jej w tym świecie.
A pani też biega?
Trochę to rzuciłam, przyznam szczerze.
Ale to zaczynałam... były biegi długodystansowe i w górach?
Tak, to były biegi do 42 kilometrów. Zaczęłam, jak miałam 16 lat. Potem startowałam przez 5 lat. Troszkę mi było nie po drodze, rzuciłam to. Ale jak najbardziej rozumiałam Martę, kiedy opowiadała mi te wszystkie historie i z pasją
o halunach.
Mówiła. Tak, o halunach.
No właśnie, to się zdarza?
Akurat mi się nie zdarzyło, bo nie przekroczyłam jeszcze takiej granicy, ale słyszałam również inne historie od znajomych. Jeden znajomy powiedział, że akurat biegł wtedy w Tatrach, też taki dłuższy dystans i myślał, że zobaczył swojego tatę, a tak naprawdę to była jakaś kłoda, ale jego psychika już tak przestawała funkcjonować, że jemu po prostu się wydawało. Ale mi osobiście nie przydarzyły się nigdy halucynacje, ale kto wie, może kiedyś decyduję się wystartować w biegach ultra.
Porozmawiajmy już o samej pracy nad reportażem. Bohaterka niby introwertyczna, ale mówi jak szalona, pewnie tak jak biega. Dużo było rzeczy, które pani musiała wyrzucić, z których pani musiała zrezygnować.
Było tego dość sporo i bardzo żałuję, ponieważ mój materiał, który nagrałam, miał 40 minut i z tego nagle stało się 11 minut. I ten materiał był naprawdę świetny. Tyle miałam tam historii i drogę, jaką pokonała Marta. Ale niestety tak po prostu masz reportaż, że nie mogę dodać wszystkiego, choćbym nawet bardzo chciała. Są pewne ograniczenia.
I czym pani się kierowała przy selekcji?
Nie chciałam na pewno dodawać jakichś fragmentów o treningach, ponieważ tego jest naprawdę sporo. Ale postanowiłam sobie, że pojawią się tam historie, takie, gdzie po prostu zwykły człowiek nie ma dostępu do tego światu biegów górskich. No, choćby o halucynacjach, ale tam jeszcze jest historia o niedźwiedziu. Myślę, że niecodziennie spotykamy niedźwiedzia w lesie. I właśnie chciałam gdzieś tam dać taki element trochę zaskoczenia i pokazania też, bo na początku też Marta mówi o tym, jak wyglądał etapami ten bieg i że te etapy tak naprawdę różniły się, więc w taki sposób też chciałam pokazać, że ten bieg nie jest taki wcale stały, tylko on różni się troszkę na różnych etapach. Myślę, że koniec też jest całkiem ciekawy i właśnie ta zajawka też pochodzi właśnie z tego końca, kiedy Marta postanowiła już, że ona jednak wyjeżdża z tej Warszawy.
Ile czasu pani przygotowywała tę pracę?
Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie. Ile przygotowywałam?
Od początku, od wymyślenia tematu, aż do ostatniego dźwięku zmontowanego.
Myślę, że zliczyć to będzie bardzo trudno, ile poświęciłam temu czasu, ponieważ przychodziłam do radia kilka razy i tak już siedziałam, były takie momenty, w których miałam tak naprawdę dość. Musiałam gdzieś tam wstać, wyprostować się. Tak, myślę, że godzinowo na montażu zajęło mi to może z 15 godzin, troszkę więcej, ale to jest takie przedziałowo. Tym bardziej, że to był mój pierwszy reportaż.
Tylko o montażu.
Tak, o montażu.
Jeszcze przecież jest praca koncepcyjna.
Tak, dokładnie. Do tego jeszcze dojazd do Małopolski, bo jesteśmy w tym momencie w Gdańsku i musiałam dojechać do Nowego Sącza, bo tam rozmawiałam z Martą. To też trochę wymagało ode mnie czasu, wysiłku i ten montaż, o którym wspomniałam, ale myślę, że było warto przede wszystkim.
No jasne, że było warto, to słyszeliśmy. Pani Anno, panie Macieju, no wiem, że to jest trudne robienie reportażu, ale będziecie robić kolejne?
Ja będę na pewno.
Ja nie wiem, jeżeli będzie okazja, myślę, że na pewno z niej skorzystam, bo było to naprawdę fajne doświadczenie.
Dziękuję wam bardzo, Monika Białek, do usłyszenia.
Spotkanie z reportażem.